Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
W 2015 ponad 45% głosów, dokładnie 45,38 i 8 posłów, a jeżeli dołożymy do tego pana posła Mieczysława Baszkę, który startował z PSL-u i Adama Andruszkiewicza, wówczas z Kukiz15, to nawet 10. I w wyborach do Parlamentu Europejskiego aż 2 europosłów wysoko postawił pan sobie poprzeczkę.
To takie życie, taki kalendarz wyborczy. Co 4 lata spotykamy się przy urnach do parlamentu, jeżeli nie ma jakichś nadzwyczajnych okoliczności. My oczywiście staramy się jak najlepiej przygotować do tych wyborów, stąd między innymi lista, która obejmuje każdy, praktycznie niemal każdy powiat w naszym województwie. Są tam doświadczeni parlamentarzyści na pierwszych 10 miejscach, a potem także samorządowcy, działacze z poszczególnych powiatów, miast, gmin, tak abyśmy mieli reprezentację całego województwa, ale także zróżnicowaną wiekowo, bo jak państwo prześledzą tę listę, to jest tam trochę i osób już nieco bardziej zaawansowanych wiekowo, doświadczonych, 50-kilkulatków, czy nawet troszkę starszych.
Tak jak przeanalizowałam, to z tych 28 to już ponad połowa więcej startowała w wyborach do Sejmu i do Senatu.
To prawda, ale to doświadczenie jest przecież potrzebne, bo jak rozumiem, chcielibyśmy, aby nas reprezentowali w Sejmie i w Senacie ci, którzy już mają doświadczenie, którzy wiedzą, jak się zachowywać jako posłowie, senatorowie, aby dobrze zabiegać i o interesy Podlaskiego, ale i dobrze o interesy wszystkich Polaków.
Słyszeliśmy już na antenie Polskiego Radia Białystok, że chce pan powtórzyć wynik z 2015, ale...
To jest takie wymaganie minimum, czyli 8 mandatów do Sejmu.
Jednak 8, nie 10. Ja wyliczyłam 10.
No tak, ale pani dodała także tych posłów, którzy startowali z innych list. Zobaczymy, czy ten wynik się zsumuje. 10 to naprawdę trzeba by mieć koło 60% poparcia. Czy to jest realne? Czas pokaże. Przypomnę, że 4 lata temu zwiększoną liczbę mandatów Prawo i Sprawiedliwość miało między innymi dlatego, że jedna z list nie przekroczyła 8% progu wyborczego plus kilka mniejszych list i to przełożyło się na pewną dodatkową liczbę mandatów w skali całego kraju. Czy tym razem będzie podobnie? Zobaczymy. To
tym razem chyba mniej przeciwników. Bo...
Troszkę mniej list jest, co prawda, ale te listy takie troszkę orientalne, które zawsze zbierały po 2-3%, w niewielkim stopniu wpływały na wynik wyborów.
Jeżeli chodzi o pierwszą dziesiątkę, to nazwiska znane i sprawdzone. W zasadzie sami parlamentarzyści. W zasadzie ta podlaska lista nie zaskakuje, natomiast zaskoczeniem, przynajmniej dla mnie, jest nazwisko Mariusza Gromki na senatora, samorządowca. W zasadzie do Sejmu startował, ale nigdy chyba nie wszedł. W wyborach parlamentarnych nie przekroczył tego progu, który gwarantowałby mu bycie senatorem bądź... Nie, senatorem nigdy nie chciał być, bo chciał być tylko posłem.
Może, nawet tego nie pamiętam.
Tak. I pan Kornel Morawiecki, zupełnie związany z regionem, ojciec pana premiera. Czy tutaj chodziło o nazwisko?
To bardzo zacna postać związana z opozycją antykomunistyczną jeszcze z lat 80. Człowiek o ogromnych zasługach dla polskiej demokracji.
Ale dlaczego tu?
To była decyzja władz z Warszawy. Uznano, że to także okręg, z którego może wystartować. Na pewno będzie odgrywał pewną rolę w skali ogólnopolskiej i uznano, że to miejsce może mu zagwarantować mandat. I mamy nadzieję, że będziemy w stanie ten mandat wywalczyć także i tutaj na północy naszego okręgu. To można powiedzieć taki senior polskiej polityki i prawdopodobnie, gdy zostanie senatorem, to będzie marszałkiem seniorem, który będzie rozpoczynał obrady Senatu.
A samorządowiec Mariusz Gromko?
To z kolei ukłon w stronę młodszego pokolenia. Chodziło nam również o to, żeby pokazać tych działaczy nieco młodszego pokolenia, ale którzy już się sprawdzili w samorządzie, są dynamiczni, potrafią nawiązywać kontakt z wyborcami i pan Mariusz Gromko taki właśnie jest. Także mamy nadzieję, że także i tutaj będzie z pełnym sukcesem i zostanie senatorem.
No i jako kobieta nie mogę nie zadać tego pytania po przeanalizowaniu tej listy wyborczej. Panie ministrze, w pierwszej dziesiątce 1 kobieta, w drugiej dziesiątce 3. 6 na końcu listy.
Jak się okazuje, na Podlasiu zdecydowanie częściej to mężczyźni zajmują się polityką. To tak jakby pani narzekała na to, że na przykład w przedszkolach pracują niemal same panie i jako osoba dbająca o równość płci, to by zabiegało o to, żeby tam było zdecydowanie więcej
panów. No ale chciałabym tych kobiet trochę widzieć w polityce.
Są zajęcia, które są częściej wykonywane przez mężczyzn i polityka, przynajmniej w naszym regionie, zdecydowanie jest takim zajęciem i tak jak sądzę z rozmów z kolegami i koleżankami w parlamencie, w większości województw tak to podobnie wygląda. A nie chcieliśmy też stawiać na siłę gdzieś na czołowych miejscach osoby, które dotąd nie miały tak dużych osiągnięć. bo trzeba pamiętać o tym, że lista jest skonstruowana oczywiście także pod względem potencjału wyborczego kandydatów, którzy są na czele listy. Oni w sposób oczywisty są...
Ale to mężczyźni przodują, tak?
Tak się złożyło, bo to oni najczęściej działają w tej polityce lokalnej i potem naturalnym szczeblem kariery jest ewentualny start.
To trzeba wychować jakieś kobiety na
ale
to.
Staramy się, tylko że ich trochę jest mniej niż mężczyzn. No taka jest rzeczywistość. Nie chcemy jej oszukiwać.
Panie ministrze, najtrudniejsze już za wami ułożenie listy to zadanie...
Lat to nie było.
No, nie trudne. Było trudne? Nie. Na pewno było trudne.
Nie.
To teraz urlop czy intensywna kampania wyborcza?
Cały czas pracujemy. Premier Morawiecki mówił o tym, że nie ma urlopów, jeśli chodzi o ministrów, a jako szef okręgu tym bardziej nie będę miał urlopu, bo trzeba przecież koordynować, prowadzić wybory.
No to chciałam zapytać, jak pan to pogodzi wszystko? I szef okręgu, i minister, i kandydat z pierwszego miejsca.
Kampanię mam już opanowaną, bo wielokrotnie startowałem tam, że mam dużą grupę współpracowników, którzy na pewno będą pomagali. To będę bywał także w weekendy i to będzie głównie okres, kiedy będę prowadził kampanię. Natomiast na co dzień będę pracował oczywiście w ministerstwie. Na szczęście wiele rzeczy da się
wykonać. Resort trudny.
To prawda, tym bardziej, że wiele osób mnie pyta, co będzie działo się 1 września, drugiego, bo drugiego będzie początek roku. Ja po prostu powiem, że będzie początek kolejnego roku szkolnego.
A nie strajk nauczycieli?
Na pewno nie 2 września, bo już sam szef ZNP zapowiadał, że najpierw musi przeprowadzić referendum, żeby sprawdzić, czy w ogóle nauczyciele są skłonni do strajku. My robimy wszystko, między innymi te podwyżki, które będą wdrażane od września, kolejne prawie 10%, plus te 5 ze stycznia, to łącznie około 15%. To jest największa skala podwyżki w ciągu jednego roku, jaka kiedykolwiek miała miejsce. I mam nadzieję, że nauczyciele to w końcu docenią, a nie będą ulegali tylko i wyłącznie emocjom, jak to miało miejsce w kwietniu. Chcemy także rozmawiać oczywiście o podwyżkach w kolejnych latach. Rozmawiam ze związkami zawodowymi. Mam nadzieję, że to wszystko razem wzięte spowoduje, że
rok szkolny rozpocznie się 2 września.
Rozpoczną się nawet zajęcia 2 września, to mogę państwa zapewnić.
To jeszcze ostatnie pytanie dotyczące kampanii wyborczej. Jaka to będzie kampania? Boże, najkrótsza
krótka,
do tej pory.
Krótka, na pewno ta... bardzo intensywna. Widać,
na
że...
programy? Nie wygląda na to.
Niestety chyba nie. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali na programy i argumenty merytoryczne, a nie tylko i wyłącznie o tym, kto co powiedział albo czego nie powiedział.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.